Wollen heute Abend zunächst einmal 1. Korinther 9 lesen.
Dzisiaj wieczorem przeczytajmy najpierw z 1. Koryntian 9 rozdział. Przeczytamy cały rozdział. 1. Koryntian 9 rozdział. Czy nie jestem wolny, czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy, a nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono, bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę, jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, ale aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, jakby nie na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, abym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony.
Die Kapitel 8 und 9 und vielleicht noch die ersten 13 Verse von Kapitel 10 bilden eine Einheit.
Rozdziały 8, 9 i jeszcze możemy zaliczyć z 10 rozdziału 13 pierwszych wierszy tworzą niejako taką całość.
Genauso wie Kapitel 10 ab Vers 14 bis zum Schluss von Kapitel 11 eine Einheit bilden.
Tak samo jak 10 rozdział od 14 wiersza do końca 11 rozdziału też jest to pewna całość.
Im zweiten Fall geht es um den Tisch des Herrn und das Brechen des Brotes, was wir so Gott will morgen uns angucken wollen.
W tej drugiej części mowa jest o łamaniu chleba. Jeśli Pan pozwoli, to jutro się temu przyjrzymy.
Heute dagegen haben wir ganz praktische Verse vor uns.
Ale dzisiaj, w przeciwieństwie do tego, mamy bardzo praktyczne wiersze przed sobą.
Und gleichzeitig bekommen wir sehr interessante Hinweise, wie wir das Alte Testament verstehen müssen und wie wir es anwenden müssen auf uns.
I jednocześnie otrzymujemy bardzo ciekawe wskazówki, w jaki sposób rozumieć Stary Testament i w jaki sposób go stosować do nas.
In Kapitel 8 war das Thema die Starken und die Schwachen.
W 8 rozdziale tematem byli ci, którzy są słabi i ci, którzy są mocni.
Oder man könnte sagen, der Gebrauch oder der Missbrauch von Vorrechten, die wir besitzen.
Albo można by też to powiedzieć, używanie właściwe albo używanie złe przywilejów, które posiadamy jako wierzący.
In Kapitel 9 haben wir die praktische Anwendung von Kapitel 8.
W 9 rozdziale mamy to praktyczne zastosowanie wobec nas.
Und es geht um den Dienst und um den Lohn.
I jest tu mowa o służbie i o zapłacie.
Und wir erfahren, dass wir nicht auf unser Recht bestehen sollen, sondern Gnade üben müssen.
I tutaj możemy doświadczyć, że nie możemy korzystać z naszych praw, ale mamy oprzeć się na łasce.
Wir merken also, dass es sehr praktisch und auch sehr aktuell ist.
A więc widzimy, że jest to zarówno z jednej strony praktyczne, jak i aktualne.
Denn die Gefahr ist auch für uns sehr groß, dass wir auf unser Recht pochen und nicht praktische Gnade ausüben.
Bo to niebezpieczeństwo jest takie, że będziemy jakby żądali tych naszych praw, a nie będziemy opierali się na łasce.
Aber der Apostel Paulus schreibt das Kapitel 9 nicht sehr belehrend, sondern er bringt sich selbst in die Situation hinein.
Ale apostoł nie pisze tego rozdziału w taki sposób pouczający, ale sam stawia się w świetle tego, o czym pisze.
Denn er spricht über ein Recht, was er hat.
Bo on pisze o prawie, które mu się należało, które miał.
Und das Recht wäre, dass er von dem Evangelium leben könnte.
I to prawo było takie, że miał prawo żyć z tego, że głosił Ewangelię.
Und er bringt Apostel an, die das auch tun.
I on przytacza też apostołów, którzy tak czynią.
Aber er zeigt in diesen Versen, dass er nicht auf sein Recht besteht.
Ale on w tych wierszach też pokazuje, że on nie korzysta z tego prawa.
Und das wollen wir uns ein klein wenig jetzt im Detail angucken.
I o tym będziemy chcieli teraz, tym będziemy się chcieli teraz zająć.
Er beginnt mit dieser interessanten Frage, bin ich nicht frei?
Zaczyna ten rozdział tym ciekawym pytaniem, czy nie jestem wolny?
Er meint damit, dass er nicht unter einer menschlichen Autorität steht.
I tutaj ma na myśli to, że nie jest poddany pod żaden ludzki autorytet,
sondern dass die Autorität, worunter er steht, Gott selbst ist.
Ale tym autorytetem, który nad nim jest, jest sam Bóg,
der ihm seinen Dienst gegeben hat.
Który mu Bóg w swojej, w jego służbie dał.
Und dass er das große Ziel hat, diesen Dienst freiwillig zu erfüllen.
I on ma, tą jego wielką służbą jest, by dobrowolnie to wykonać.
Also nicht aufgrund von Zwang, sondern von Freiwilligkeit, von Hingabe.
A więc nie z powodu przymusu, ale z dobrowolności.
Und darum stellt er direkt eine zweite Frage, bin ich nicht ein Apostel?
I dlatego też stawia zaraz drugie pytanie, czy nie jestem apostołem?
Und er begründet, wann man überhaupt ein Apostel sein kann.
I od razu też daje powód, kiedy można być apostołem.
Nämlich, dass er den Herrn Jesus gesehen haben muss.
Mianowicie, że musiałby, apostoł musiał widzieć Pana Jezusa.
Und das ist ein ganz wichtiges Kennzeichen von Aposteln.
I to był bardzo, to było bardzo ważne, bardzo ważna cecha apostołów.
Sie müssen den Herrn buchstäblich gesehen haben.
Oni musieli dosłownie zobaczyć albo widzieć Pana.
Damit ist auf der einen Seite klar, dass es heutzutage keine Apostel mehr geben kann.
I jednocześnie daje nam to jasny obraz, czy daje nam to jasno do zrozumienia, że dzisiaj nie może być apostołów.
Auch wenn es eine Gruppe gibt, die sich als Neuapostel bezeichnet.
Nawet jeśli wśród chrześcijaństwa istnieje grupa nazywająca się nowoapostolska.
Aber es gibt heute keine Apostel in diesem Sinne mehr.
Ale w tym sensie jako takich apostołów dzisiaj nie ma.
Denn niemand von denen, die heute leben, waren damals zur Zeit, haben den Herrn auf dieser Erde gesehen.
Bo nikt z dzisiaj żyjących nie mógł zobaczyć Pana wtedy żyjącego na ziemi.
Und waren auch nicht buchstäbliche Zeugen seiner Auferstehung.
I jednocześnie nie możemy być tymi dosłownymi świadkami Jego zmartwychwstania.
Aber der Apostel Paulus hat den Herrn Jesus gesehen.
Ale apostoł Paweł widział Pana Jezusa.
Allerdings auf eine sehr erstaunliche Art und Weise.
Widział go w bardzo zadziwiający sposób.
Darum schreibt er darüber in 1. Korinther 15, Vers 7.
I o tym też pisze w 15. rozdziale naszego listu w 7. wierszu.
Also zunächst das wichtige Kennzeichen, dass sie ihn alle in der Auferstehung sahen. Danach erschien er Jakobus, Vers 7, dann den Aposteln allen.
Szósty wiersz, końcówka, już pisze, że się Pan Jezus ukazał, potem siódmy. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom.
Am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir.
A w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi.
Das heißt, der Herr Jesus erschien dem Apostel Paulus tatsächlich in seiner Auferstehung.
To oznacza, że Pan Jezus ukazał się Pawłowi w swoim zmartwychwstaniu.
Aber ganz anders als den anderen Aposteln auf dieser Erde.
Ale ukazał mu się w inny sposób niż pozostałym apostołom na tej ziemi.
Paulus sah ihn als den verherrlichten Herrn im Himmel.
Paweł zobaczył go jako uwielbionego Pana w niebie.
Und wir lesen das in Apostelgeschichte 9, wie er ihm erschienen ist.
I w 9. rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, w jaki sposób mu się objawił Pan.
Er sah ein Licht und er hörte eine Stimme in Details.
On zobaczył światło i usłyszał głos z wszelkimi detalami.
Alle seine Begleiter sahen nur ein diffuses Licht und hörten einen Schall.
A ci, którzy z nim jechali wtedy, zobaczyli tylko jakby... jak się nazywa tak, wokół światła to odbicie, blask. Zobaczyli tylko blask tego światła i słyszeli tylko dźwięk.
Also nur der Apostel Paulus hatte eine direkte Erscheinung des Herrn Jesus.
Tylko apostoł Paweł miał to bezpośrednie objawienie Pana.
Und er ist der Letzte.
I on jest ostatnim.
Darum noch einmal ist es völlig klar, dass es heute keine Apostel mehr gibt.
Dlatego też jest to całkowicie jasne, że dzisiaj nie ma apostołów.
Aber dass der dann den Aposteln allen, am letzten aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir.
Tak jak w tym ósmym wierszu, a w końcu, czy na koniec po wszystkich ukazał się i mnie.
Damit ist klar, dass Paulus selbst auch ein Apostel ist.
I przez to jest to jasne, że i Paweł jest tym apostołem.
Und so stellt er sich hier den Korinther noch einmal vor.
I tak się im jeszcze raz tutaj przedstawia.
Erinnert also daran, dass er als Apostel auch besondere Rechte hat.
I też im przypomina, że apostoł ma szczególnego rodzaju prawa.
Und dieses Recht bestand eben auch darin, dass er nicht unbedingt selbst arbeiten muss auf dieser Erde.
I to prawo polegało między innymi na tym, że niekoniecznie musiał pracować i wykonywać jakiś zawód, jakąś pracę.
Sondern dass er seine Zeit vollzeitig der Verkündigung des Wortes Gottes zur Verfügung stellen kann.
Ale że on może cały swój czas dać do dyspozycji na głoszenie Słowa Bożego.
Erinnert die Korinther daran, dass sie das wissen müssen, denn sie sind ja durch ihn zum Glauben gekommen, am Ende von Vers 1.
I jeszcze raz im przypomina, że oni przecież to muszą wiedzieć, bo przecież dzięki jego głoszeniu oni się nawrócili.
Er sagt, es gibt eine Bestätigung seines Apostelamtes, nämlich die vielen, die in Korinth durch ihn zum Glauben gekommen sind, in Vers 2.
I mówi, że przecież jest dowód na to, a tym dowodem jesteście wy, dowodem mojego apostolstwa jesteście wy. I końcówka drugiego wiersza.
Und darum beginnt er jetzt in Vers 4 dieses Hauptthema in diesem Abschnitt.
I dlatego teraz po tym wstępie od czwartego wiersza zaczyna główny temat.
Er stellt dort wieder eine Frage.
Znowu stawia pytanie.
Haben wir etwa nicht das Recht zu essen und zu trinken?
Czy nie wolno nam jeść i pić?
Das heißt, es gibt im Endeffekt oder gab es damals zwei Gruppen von Aposteln oder Verkündigern des Wortes Gottes.
To oznacza, że były wtedy dwie grupy apostołów, czy też dwie grupy tych, którzy głosili Słowo Boże.
Es gab einmal eine Gruppe, die haben selbst nicht mehr natürlich gearbeitet.
Była grupa takich, którzy już nie pracowali.
Er sagt, wie die übrigen Apostel und wie zum Beispiel auch Kephas oder Petrus.
I to mówi w piątym wierszu, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kephas.
Die waren sogar alle verheiratet, sagt der Apostel Paulus hier.
I nawet Paweł tutaj pokazuje, że oni mieli też żony, byli zamężni, byli żonaci.
Aber es gibt eine zweite Gruppe, die hier erwähnt wird.
Ale jest tutaj też i druga grupa, która jest wymieniona.
Dazu gehört Paulus.
Do tej grupy należy Paweł.
Und er führt noch einen zweiten Namen an, nämlich Barnabas, den auf der ersten Missionsreise begleitete.
I tutaj jeszcze wymienia w tej grupie Barnabę, który towarzyszył mu w jednej z podróży, w drugiej podróży misyjnej.
Und wenigstens diese beiden, wahrscheinlich noch mehr, waren weder verheiratet und auf der anderen Seite arbeiteten sie selbst noch zusätzlich.
I z tej grupy wydaje się, że nie mieli oni żon, byli kawalerami i też na dodatek pracowali, wykonywali jakiś zawód.
Von dem Apostel Paulus wissen wir, dass er Zeltmacher gewesen ist.
O Pawle wiemy, że on wytwórcą namiotów był.
Und dass er regelmäßig dieser Arbeit nachging.
I że regularnie wykonywał tą pracę.
Jetzt muss man die Frage verstehen, haben wir etwa nicht das Recht zu essen und zu trinken?
Teraz musimy dobrze zrozumieć to pytanie, czy nie wolno nam jeść i pić?
Er sagt, haben wir etwa nicht das Recht, dass wir dann auch finanziell unterstützt werden, wenn wir diese geistliche Arbeit tun?
Tym samym on wyraża, czy nie mamy prawa być wspierani finansowo, jeśli czynimy tą służbę Ewangelii, jeśli pracujemy w tej służbie duchowej?
Hätten wir nicht auch das Recht, verheiratet zu sein?
Czy nie mamy prawa mieć żony, żon?
Doch, sagt der Apostel Paulus, natürlich haben wir das Recht, Barnabas und ich und auch noch andere.
Tak, mamy to prawo, ja, Barnaba i jeszcze inni.
Aber wir benutzen dieses Recht nicht.
Ale nie korzystamy z tego prawa.
Das heißt, obwohl wir dieses Recht hätten, üben wir es nicht aus.
To oznacza, choć mamy do tego pełne prawo, to nie korzystamy z tego.
Und das ist hier ein ganz wichtiger Punkt auch für unser praktisches Christenleben.
I to jest bardzo ważny punkt dla naszego życia chrześcijańskiego.
Natürlich haben wir als Christen manchmal das Recht, das oder jenes zu tun.
Oczywiście jako chrześcijanie mamy prawo, by uczynić taką czy też inną rzecz.
Aber manchmal gibt es Umstände, dass wir von diesem Recht keinen Gebrauch machen sollen.
Ale są też takie czasem okoliczności, że nie powinniśmy z tego prawa, z naszego prawa skorzystać.
Und der Grund liegt dann meistens darin, dass wir anderen Geschwistern keinen Anstoß geben sollen.
A ten powód najczęściej jest taki, aby innym wierzącym nie sprawiać wśród nich tego zgorszenia.
Das wird schon in Kapitel 8 behandelt.
To było w 8 rozdziale, tym się Paweł zajmował.
Da wurde Fleisch auf dem Fleischmarkt verkauft.
O, tam jest mowa o tym mięsie sprzedawanym na targu.
Und jeder wusste damals, dass dieses Fleisch auf dem Fleischmarkt zu 90% Götzenfleisch ist.
I każdy wiedział, że w tamtym czasie to mięso w 90% było, znaczy było tym mięsem ofiarnym dla bożków.
Was heißt das?
Co to oznacza?
Das heißt, die Priester damals bekamen so viel Fleisch, dass sie den Götzen opfern sollten, was viel zu viel gewesen ist.
To oznaczało, że kapłani w tych różnych świątyniach otrzymywali tak wiele mięsa, które mieli ofiarować swoim bogom i tego było za dużo po prostu.
Und es war auch viel mehr, als sie selbst für ihren Lebensunterhalt brauchten.
I było tego o wiele więcej niż potrzebowali dla siebie, do życia.
Also gelangte dieses Fleisch auf dem Fleischmarkt und wurde verkauft.
A więc to mięso lądowało jakby na targu i po prostu je sprzedawano.
Da Götzen eigentlich nichts sind.
A w związku z tym, że te bożki to są niczym.
Psalm 135 sagt, sie haben Ohren und hören nicht, sie haben Augen und sehen nicht, sie haben einen Mund und sprechen nicht, sie haben eine Nase und riechen nicht.
Psalm 135 mówi, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nos, a nie czują.
Das heißt, sie sind tot.
To oznacza, że te bożki są martwe.
Deswegen kann ich ruhig ein solches Fleisch kaufen und es essen.
I z tego względu też takie mięso spokojnie mogę kupić i mogę je spożywać.
Es ist einfach dann normales Fleisch.
Po prostu to jest najzwyklejsze mięso.
Aber es gab es vielleicht Brüder in Korinth, die sind aus dieser Szene heraus zum Glauben gekommen.
Ale w tym Koryncie być może i byli tacy bracia, którzy z tego środowiska się wywodzili i uwierzyli.
Und die rührten dieses Fleisch nicht an.
I oni nie dotykali tego mięsa.
Weil es eben Götzenfleisch gewesen ist.
Z tego właśnie względu, że to mięso było tym mięsem ofiarowanym bożkom.
Auch wenn die Götzen eigentlich nicht sind.
Nawet jeśli te bożki są po prostu niczym.
Und man das Recht hätte es zu essen.
I spokojnie można było to spożywać.
Aber hier sagt Paulus dann,
ale Paweł mówi wtedy,
denkt an die Schwachen im Glauben.
Pomyślcie albo wspomnijcie na tych słabych w wierze.
Das sind jetzt hier solche, die dieses Fleisch nicht essen würden.
To są tacy, którzy nie zjedliby nigdy tego mięsa.
Und dann esst es auch nicht, damit ihr ihnen kein Anstoß, kein Fallstrick seid.
I z tego względu wy też powstrzymajcie się, abyście nie byli dla nich tym sidłem.
So sind wir also frei, viele Dinge zu tun.
Tak więc jesteśmy wolni, mamy wolność do tego, by wiele rzeczy czynić.
Aber es kann sein, dass wir sie aus Gnade mal nicht tun sollen.
Ale może się tak zdarzyć, że z łaski po prostu nie będziemy tego czynili.
Wegen der Schwachen im Glauben, die auch da sind.
Z powodu tych słabszych w wierze, którzy są wśród nas.
Und das ist hier, wie gesagt, dieses große Thema.
I to jest tym wielkim tematem tutaj.
Ich lebe als Christ nicht alleine.
Ja, jako chrześcijanin, nie żyję sam dla siebie.
Sondern wir leben in einer Gemeinschaft.
Ale żyjemy w społeczności, w pewnym społeczeństwie, w pewnej grupie.
Und wir wollen alle dieses Ziel erreichen.
I wszyscy chcemy osiągnąć ten cel.
Und darum sollen wir niemandem ein Hindernis sein.
I z tego względu nie powinniśmy dla nikogo być przeszkodą.
Ich will dazu noch mal ein ganz praktisches Beispiel aus dem Alten Testament anführen, aus dem Buch Josua.
Do tego chciałbym przytoczyć jeden bardzo praktyczny przykład z Księgi Jozuego.
Da geht es um Josua 3.
Trzeci rozdział.
Wo sie durch den Jordan durchziehen sollen.
Gdy oni mieli przejść przez Jordan.
Und da sagt der Herr etwas ganz Interessantes in Josua 3, Vers 4.
I w czwartym wierszu czytamy bardzo ciekawą rzecz.
Ja, ich lese mal eben. Doch zwischen euch und ihr, das heißt der Bundeslade, soll eine Entfernung von etwa 2000 Ellen an Maß sein.
Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią, czyli skrzynią przymierza, odległość około 2000 łokci.
Das wird oft so wiedergegeben, dass wir eine heilige Distanz haben sollen zu dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz.
Bardzo często jest to przedstawiane tak, że powinniśmy mieć taki święty dystans do dzieła Pana na krzyżu.
Oder zu seiner wunderbaren Person, dass er Mensch und Gott in einer Person ist.
Albo też do Niego, jako tej cudownej osoby, który jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem w jednej osobie.
So können wir diesen Vers sicherlich anwenden.
Z pewnością można i w ten sposób ten wiersz użyć.
Aber das ist hier nicht die Auslegung.
Ale to nie jest ten właściwy wykład tego wiersza.
Es geht hier um was ganz anderes.
Tu jest mowa o czymś innym.
Gott sagt ihnen vorher in Vers 3, dass sie die Bundeslade sehen müssen.
Bóg im w trzecim wierszu mówi, że macie widzieć skrzynię przymierza Pana.
Sie müssen genau beobachten, was die Bundeslade tut.
Oni muszą dokładnie widzieć, co się dzieje ze skrzynią przymierza.
Jetzt stellen wir uns mal vor, ein oder zwei Millionen Mann Volk würde einen halben Meter an der Bundeslade vorbeiziehen. Einen halben Meter.
I teraz wyobraźmy sobie, że lud, który liczy 1 milion, przechodzi po kolei każdy w odległości pół metra od tej skrzyni.
80% der Menschen hätten die Bundeslade gar nicht sehen können.
80% ludzi nie mogłoby zobaczyć tej skrzyni z powodu tego natłoku w jednym miejscu.
Weil ihnen andere im Weg gestanden hätten.
Bo z pewnością byliby tacy, którzy zatrzymaliby się przy tej skrzyni i by stali.
Sie sollten sie aber sehen und nicht aus den Augen verlieren.
Ale oni mieli ją widzieć i nie tracić jej z oczu.
Und so deswegen sollten sie in einem Kilometer Entfernung an der Bundeslade vorbeiziehen.
I dlatego z odległości jednego, mniej więcej jednego kilometra mieli iść czy przechodzić obok tej skrzyni.
Und so konnte jeder seinen Blick auf diese Bundeslade werfen.
I z tej odległości każdy mógł skierować swoje spojrzenie na tą skrzynię.
Niemand war dem anderen ein Hindernis.
Bo z takiej odległości każdy mógł zająć taką pozycję, by jeden drugiemu nie być przeszkodą.
Und so konnte der Starke und der Schwache im Glauben gemeinsam auf die Bundeslade blickend durch den Jordan ziehen.
I patrząc, zarówno ten słaby, jak i ten mocny, patrząc na tą skrzynię, mogli przechodzić przez Jordan.
Und darum sind diese Kapitel hier so wichtig, diese Kapitel 8 und 9.
I dlatego te rozdziały 8 i 9 są tak ważne,
dass wir niemandem ein Anstoß sind,
abyśmy nigdy dla nikogo nie byli tym sidłem, tym zgorszeniem,
dass wir niemandem ein Hindernis sind,
abyśmy nie byli dla nikogo przeszkodą,
dass jeder hinschauen kann auf Jesus,
aby każdy mógł spojrzeć na Pana Jezusa,
und dass wir so das Ziel, das Ende unseres Weges erreichen werden.
I abyśmy w ten sposób osiągnęli ten cel, koniec naszej drogi.
Und darum sagt der Apostel Paulus, ich bin bereit auf Dinge zu verzichten, die mir zustehen.
I dlatego apostoł mówi, jestem gotowy zrezygnować z rzeczy, które mi się należą.
Nur auf der Grundlage der Gnade.
Tylko i wyłącznie z powodu łaski.
Er bringt drei Beispiele in Vers 7.
W siódmym wierszu przedstawia trzy przykłady.
Zunächst einen Soldaten.
Najpierw żołnierz.
Kein Soldat würde in die Schlacht ziehen aufgrund dessen, dass er sich selbst bezahlt.
Żaden żołnierz nie wyrusza na bitwę płacąc sobie za tą bitwę, za przygotowania do tej bitwy.
Sondern er erwartet das Geld von seinem Auftraggeber.
Ale on czeka na to uposażenie i wyposażenie od tego, który mu to zlecił.
Das zweite Beispiel ist ein Weinbauer.
Drugi przykład to jest ten, który ma winnicę.
Niemand würde einen Weinberg pflanzen und nicht auch von der Frucht des Weinbergs essen und leben.
Nikt przecież nie założyłby z nas winnicy, aby nigdy nie skorzystać z tej winnicy, z jej owoców, ani z tego, co ona da, czy z tego, co sprzedamy z tej winnicy.
Das dritte Beispiel ist der Hirte.
A trzecim jest przykład. Trzecim przykładem jest pasterz.
Kein Hirte würde seine Herde weiden und sich nicht von der Milch der Tiere erfrischen.
Żaden przecież nie będzie pasł trzody i postanowi sobie, że nigdy nie spożyje mleka, które ta trzoda może mu dać.
Aber das ist doch keine neue Botschaft, sagt der Apostel Paulus.
Ale Paweł mówi, przecież to nic nowego dla was.
Das ist nicht nach Menschenweise, obwohl es logisch ist.
To nie jest ludzki sposób, mimo tego, że jest to logiczne.
Sondern das sagt ja schon das Gesetz.
Ale i o tym już mówi sam zakon.
Das heißt das Alte Testament.
To oznacza Stary Testament.
Denn schon Mose hat geschrieben in Vers 9.
W 9. wierszu czytamy, bo i Mojżesz już napisał.
Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden.
Mucącemu wołowi nie zawiązuj pyska.
Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges.
I teraz bardzo ważny punkt.
Jetzt wird uns gezeigt, dass das Alte Testament auf der einen Seite einen wörtlichen Sinn hat.
Teraz pokazuje, że Stary Testament ma z jednej strony dosłowny sens.
Denn jeder wird seine Ochsen, die er braucht zum Dreschen, natürlich auch mit Nahrung versorgen.
Bo oczywiście, że każdy, który bierze swojego wołu do młócenia, najpierw go nakarmi odpowiednio, żeby miał siłę.
Doch wenn das die einzige Bedeutung des Alten Testamentes ist, dann ist es viel zu wenig.
Ale jeśli to jest jedyne wytłumaczenie Starego Testamentu, to jest to o wiele za mało.
Es gibt eine übertragene Bedeutung.
Ale jest też ta rzecz, ta przenośnia.
Eine geistliche Sprache.
duchowa mowa,
die zu uns heute spricht,
która do nas dziś przemawia.
Man wird sich manchmal die Frage stellen, warum schreibt Gott so viel über Ochsen?
Bo można by sobie czasem postawić pytanie, dlaczego Bóg tak wiele pisze o tych wołach?
Eben nicht nur, weil es eine buchstäbliche Bedeutung hat.
I to nie dlatego, że dosłownie to należy rozumieć,
sondern auch eine geistliche Bedeutung für unser Leben.
Ale ma to znaczenie duchowe dla naszego życia.
Ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, was die Bedeutung des Alten Testamentes ist.
To jest tak ważne, abyśmy rozumieli znaczenie Starego Testamentu.
Und darum stellt der Apostel Paulus hier wieder eine Frage.
I znowu Paweł stawia pytanie.
Ist Gott etwa um die Ochsen besorgt?
Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy Bóg troszczy się tylko o woły?
Und die Antwort ist in gewisser Weise schon ein Ja.
I ta odpowiedź brzmi z jednej strony tak.
Denn schon vor dem Sündenfall hat Gott dem Menschen gesagt, dass die Erde bebauen und bewahren soll.
Bo już przed upadkiem w grzech Bóg powiedział do człowieka, że ma uprawiać i strzec ziemię.
Das heißt, nirgends hat der Mensch den Auftrag bekommen, die Erde auszubeuten.
To znaczy, że nigdzie człowiek nie otrzymał zadania, by rabować ziemię.
Also in einer gewissen Weise ist Gott um seine Schöpfung besorgt.
Więc w pewien sposób Bóg troszczy się o swoje stworzenie.
Aber das ist natürlich nicht alles.
Ale to nie wszystko.
Und deswegen schickt sofort eine zweite Frage hinterher.
I dlatego natychmiast jest drugie pytanie postawione.
Oder spricht nicht durchaus unseretwegen?
Czy nie mówi tego raczej ze względu na was, na nas?
Wir werden das nachher noch deutlicher in den ersten 13 Versen von Kapitel 10 sehen.
I to odpowiedź na to zobaczymy dokładniej w 10. rozdziale pierwszych 13 wierszach.
Wie immens wichtig das Verständnis des Alten Testamentes für uns heute ist.
Jak bardzo, jak ważnym jest znaczenie Starego Testamentu dla nas dzisiaj.
Und deswegen werden im Alten Testament immer vier verschiedene Themen gleichzeitig behandelt.
I dlatego w Starym Testamencie jest mowa o czterech różnych tematach.
Das eine ist, es ist historisch oder geschichtlich wahr.
Po pierwsze, Stary Testament historycznie jest prawdą.
Alles, was dort steht, hatte damals für die Gläubigen auch eine buchstäbliche Bedeutung.
I wszystko, co tam jest zapisane dla tamtych wierzących, miało znaczenie dosłowne.
Zweitens, es ist geschrieben worden für dich und für mich.
Po drugie, jest to zapisane dla ciebie i dla mnie.
Nicht, dass wir es buchstäblich umsetzen sollen.
Nie tylko po to, abyśmy to dosłownie wykonywali, co jest zapisane w Starym Testamencie.
Das können wir auch gar nicht.
Nie jesteśmy w stanie tego w ogóle tak wykonać.
Weil wir in einer anderen Zeitepoche leben.
Między innymi też dlatego, że żyjemy w innych czasach.
Das tun wir auch nicht, wörtlich übernehmen.
I też tak tego nie czynimy dosłownie.
Oder schlachtest du heute noch ein Rind, wenn du eine Sünde begangen hast?
Czy może jednak jest wśród nas ktoś, kto jeszcze zabija jakiegoś woła z tego powodu, że zgrzeszył?
Natürlich nicht.
Oczywiście nie.
Aber wir verstehen die geistliche Sprache.
Ale rozumiemy dokładnie duchowy obraz tego.
Dass wir mit einer solchen Sünde zu Gott kommen und sie bekennen.
Że jeśli popełnimy grzech, to z tym grzechem idziemy do Boga i wyznajemy Mu.
Und verstehen, dass das wahre Opfer Jesus Christus, der Sohn Gottes, auch deswegen am Kreuz gelitten hat und er deswegen gestorben ist.
I rozumiemy, że ta prawdziwa ofiara, czyli Pan Jezus, z tego też powodu musiał cierpieć na krzyżu.
Also die moralische Seite des Alten Testamentes, die setzen wir in unserem Leben um.
Więc ta moralna strona Starego Testamentu, to czynimy w naszym, to mamy, ma to przeniesienie na nasze życie.
A wir machen es in der Regel nicht buchstäblich.
Ale co do zasady nie wykonujemy Starego Testamentu dosłownie.
Aber es kommen noch zwei wichtige Bedeutungen hinzu.
Ale są jeszcze dwa ważne znaczenia.
Das nächste ist der prophetische Charakter des Alten Testamentes.
Proroczy charakter Starego Testamentu.
Das heißt, überall im Alten Testament finden wir Hinweise auf zukünftige Ereignisse.
To znaczy, wszędzie w Starym Testamencie znajdujemy zdarzenia, które wskazują na przyszłe, to co ma się wydarzyć w przyszłości.
Wie wollen wir sonst die Racheverse zum Beispiel in den Psalmen verstehen?
Bo jak mielibyśmy rozumieć te psalmy, które mówią o zemście?
Wo die Vernichtung der Feinde gefordert wird.
Gdzie jest mowa o zniszczeniu nieprzyjaciół?
Das passt nicht in die Zeit der Gnade des Neuen Testamentes.
Te wiersze nie pasują do czasów łaski, do czasów Nowego Testamentu.
Denn wir sollen unsere Feinde lieben.
Bo mamy miłować nieprzyjaciół naszych.
Aber in dem Psalm wird das Gericht und die Vernichtung der Feinde angerufen, aufgerufen.
Ale tam jest przywołane zniszczenie i osądzenie nieprzyjaciół.
Wie kann man das verstehen?
Jak? W psalmach oczywiście. Jak można to rozumieć?
Wir müssen die prophetische Seite sehen.
Musimy widzieć proroczą stronę.
Es geht dort um den gläubigen Überrest.
Tam jest mowa o wierzącej resztce,
der in der Drangsalzeit schreckliche Leiden haben wird,
która w czasach ucisku będzie przeżywała straszne cierpienia.
Wovon ein Großteil in der Stadt Jerusalem am Ende der Drangsalzeit eingeschlossen und von den Feinden umzingelt sein wird.
Gdzie będzie, szczególnie w Jeruzalemie, pod koniec tego czasu ucisku, będzie to wszystko miało miejsce.
Und diese Feinde wollen sie dort in Jerusalem vernichten.
I ci nieprzyjaciele będą chcieli tą resztkę zniszczyć dosłownie.
Und da ist dem gläubigen Überrest völlig klar, Befreiung gibt es nur, wenn Gott die Feinde vernichtet.
I dla tej resztki będzie, jest to dla nich całkowicie jasne, że to uwolnienie od tych cierpień będzie tylko wtedy, gdy Bóg zniszczy, zgładzi ich nieprzyjaciół.
Und das ist der Charakter dieser Psalmen.
I to jest charakter tych psalmów.
Wir sehen den gläubigen Überrest in seiner größten Not.
Widzimy tą wierzącą resztkę w ich największej biedzie.
Und wie er zu Gott schreit um Befreiung.
I jak oni wołają do Boga o to wybawienie, o uwolnienie.
Und der Herr wird ein zweites Mal auf diese Erde kommen.
I Pan przyjdzie po raz drugi na tą ziemię.
Und wenn er dann auf diesem Ölberg steht, dann wird er tatsächlich die Feinde vernichten.
I wtedy, gdy on stanie na tej Górze Oliwnej, to faktycznie zniszczy, zgładzi nieprzyjaciół.
Und damit ist der gläubige Überrest befreit.
I przez to ta resztka otrzyma to upragnione uwolnienie czy wybawienie.
Also wir müssen unbedingt diese prophetische Seite des Alten Testamentes berücksichtigen.
A więc musimy koniecznie brać pod uwagę tą proroczą stronę Starego Testamentu.
Und da geht es nicht um unsere Zeitepoche.
I tam nie ma mowy o naszych czasach.
Denn die Zeit der Gnade ist ausgespart im Alten Testament.
Bo czas łaski jest jak gdyby wyjęty ze Starego Testamentu.
Sonst geht in erster Linie um das irdische Volk Israel.
I w pierwszej linii mowa jest o ziemskim ludzie izraelskim.
Und auch um die Nöte in der Drangsalzeit.
I również o cierpieniach w czasach ucisku.
Aber dann gibt es noch eine vierte Seite, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Ale jest również i czwarta strona, której nie możemy tracić z oczu.
Und das sind die vielen Hinweise, die auf Jesus Christus selbst hinweisen.
I to jest tych wiele, wiele przykładów, które wskazują, czy wskazówek, które wskazują na Pana Jezusa.
Der Jesus sagt das selbst.
Sam Pan Jezus o tym mówi.
Den Emmaus-Jüngern.
Tym uczniom z Emmaus.
Als er ihnen in den Schriften, in allen Schriften das erklärte, was ihn betraf.
Gdy on wyjaśniał im we wszystkich pismach to, co się jego osoby dotyczyło.
Hier in 1. Korinther 9 werden zunächst mal die ersten beiden Seiten erwähnt.
Tutaj w 9. rozdziale Koryntian są wymienione najpierw tylko te dwie strony.
Die buchstäbliche Seite und die praktische Seite für uns heute.
Ta dosłowna strona i ta praktyczna strona dla nas dzisiaj.
Und so sagt er in der Mitte von Vers 10, denn es ist unseret wegen geschrieben.
I mówi w połowie 10. wiersza, tak jest, ze względu na nas jest napisane.
Und er bringt deswegen ein weiteres Beispiel.
I przez to on podaje drugi przykład.
Und das ist jetzt derjenige, der pflügt und der drischt am Ende von Vers 10.
I teraz mówi o tym oraczu i o tym młocarzu.
Der eine pflügt auf Hoffnung, der andere drischt auf Hoffnung.
Jeden i drugi czynią swoje prace z nadzieją.
Was ist hier seine Hoffnung?
A jaka jest ta nadzieja?
Dass er buchstäblich an der Ernte dran teilhaben wird.
Że on skorzysta, będzie korzystał z tego żniwa.
Aber sofort spannt der Apostel Paulus jetzt den Bogen auf die geistliche Arbeit.
Ale natychmiast apostoł przenosi ten ciężar ciężkości na stronę duchową.
Denn er sagt in Vers 11, wir machen sowas ähnliches.
I mówi, podobnie i my czynimy.
Wir säen geistliche Dinge.
My siejemy duchowe rzeczy.
Und wenn wir geistliche Dinge säen,
a jeśli siejemy duchowe rzeczy,
ist es dann nicht das gleiche wie der Landwirt?
Czy to nie jest to samo jak ten, który sieje na polu?
Dass wir an der Frucht teilhaben wollen.
Że chcemy mieć udział w owocach?
Wenn wir euer fleischliches ernten.
To cóż wielkiego, jeśli wasze ziemskie dobra rządź będziemy?
Das muss man vielleicht kurz erklären.
Krótko jeszcze wyjaśnienie.
Denn Fleisch ist nicht gleich Fleisch im Neuen Testament. Oh, das habt ihr sehr frei übersetzt, aber das ist die Bedeutung, ja.
W niemieckim jest, to cóż wielkiego, jeśli wasze mięso będziemy spożywać, czy cielesne rzeczy będziemy spożywać, i to, co my mamy jako ziemskie dobra, to jest to właśnie, co brat chciał wyjaśnić, to, tak jak my to mamy przetłumaczone.
Ich wollte nur sagen, dass im Neuen Testament öfter das Wort Fleisch vorkommt.
Chciałem to powiedzieć też, że w Nowym Testamencie często pada to słowo jako mięso, jako ciało.
Und dass wir bei dem Wort immer sehr vorsichtig sein müssen.
I gdy to słowo ciało, czy też korpus jako nasze ciało, musimy być bardzo ostrożni, jeśli to widzimy w Nowym Testamencie.
Denn es kann verschiedene Bedeutungen haben.
Bo to słowo może mieć różne znaczenia.
Es kann einmal das normale Fleisch sein, was man isst.
Raz może być to jako to zwykłe mięso, które spożywamy.
Es kann auf der anderen Seite unser ganz normaler Körper sein.
Może to być nasze ciało jako nasz korpus, jako nasz organizm.
Es kann aber auch das sündige Fleisch sein.
Ale też może być i to grzeszne ciało.
Hier geht es eben darum, dass der natürliche Körper genährt werden muss.
A tutaj jest mowa o tym, że to nasze ciało, które mamy, musi być codziennie odżywiane.
Das heißt, der Apostel Paulus sagt, wir säen geistlich.
I apostoł Paweł mówi, siejemy duchowo.
Aber wir brauchen etwas zu essen für unser biologisches Leben, für unseren biologischen Körper.
Ale potrzebujemy pożywienia dla naszego biologicznego życia.
Also er sagt, wir haben ein Recht dazu in Vers 12.
I mówi, po prostu mamy prawo do tego w 12. wierszu.
Wenn andere dieses Rechtes an euch teilhaftig sind, nicht viel mehr wir.
Jeżeli inni roszczą sobie prawo albo korzystają z tego prawa do was, czemu raczej nie my?
Er sagt zum Beispiel ein Apostel Petrus.
Mówi na przykład apostoł Piotr tak czyni.
Der ist verheiratet.
Ma żonę.
Der hat sein Leben ausschließlich dem Herrn zur Verfügung gestellt.
I on swoje życie oddał do dyspozycji Panu.
Der übt keinen natürlichen Beruf aus.
On nie pracuje zawodowo.
Und er wird von Gläubigen unterstützt.
I wierzący go wspomagają, łożą na niego.
Er nennt jetzt hier selbst keinen Namen. Ich habe den Namen als Beispiel genannt.
On tutaj nie wymienia oczywiście żadnego imienia, ja go tylko przytoczyłem.
Er sagt ganz allgemein, wenn andere dieses Recht haben, wir dann nicht auch? Also Paulus und Barnabas zum Beispiel?
On tutaj mówi, jeżeli inni roszczą sobie prawo albo korzystają z tego prawa, to czy my też nie możemy?
Aber sagt er, und das ist jetzt so schön in Vers 12.
I teraz on mówi, jak gdyby myśmy jednak, i to jest piękne w tym 12. wierszu.
Wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht.
Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali.
Wie wichtig ist das auch für unser geistliches Leben?
Jakże ważne to jest i dla naszego duchowego życia.
Um wie viel weniger Streit gäbe es unter Geschwistern?
Jakże wiele, jak o ileż mniej kłótni byłoby wśród wierzących?
Und manchmal auch in den Ehen.
A często też, czy czasem też i wśród małżeństwa,
wenn man das hier praktizieren würde,
gdybyśmy to właśnie tutaj praktykowali,
dass man von seinem Recht keinen Gebrauch macht,
gdybyśmy ze swojego prawa nie korzystali,
dass man freiwillig einen Schritt zurückgeht,
jeśli byśmy dobrowolnie cofnęli się o krok,
und zwar auf der Grundlage der Liebe,
na podłożu miłości,
Und auf der Grundlage, dass man kein Hindernis dem Werk Gottes gegenüber ist.
Na podłożu tego, że nie chcemy być przeszkodą dla dzieła Pańskiego.
Denn so heißt es ja in Vers 12 am Ende, sondern wir ertragen alles, um dem Evangelium des Christus kein Hindernis zu bereiten.
Bo tak też jest napisane, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej.
Ich habe mir selbst schon mal gesagt, dass ich diesen Vers eigentlich jeden Tag zweimal lesen müsste.
Ja już też to mówiłem, że ten wiersz dwukrotnie muszę codziennie czytać.
Am besten morgens.
Najlepiej rano.
Und dann abends am Ende eines solchen Tages.
I najlepiej jeszcze wieczorem go przeczytać.
Und dass man dann sein Leben mal in das Licht Gottes stellt.
I czytając to, aby swoje życie codziennie stawiać w świetle Bożym.
Und sich dann fragt, habe ich das täglich, habe ich das heute praktiziert?
I zadać sobie pytanie, czy to dzisiaj urzeczywistniałem?
Noch einmal, es geht hier nicht um sündige Dinge, dass man sündige Dinge einfach laufen lässt.
Jeszcze raz, tu nie jest mowa o grzesznych rzeczach, że my pozwalamy na jakiś grzech, żeby miał miejsce.
Sondern es geht hier um Dinge, die in Übereinstimmung sind mit dem Wort Gottes.
Ale tu jest mowa o rzeczach, które są zgodne ze Słowem Bożym.
Aber auch da muss man schon mal sagen, damit das Evangelium nicht verhindert wird, verzichte ich auf das oder jenes.
Ale i wtedy trzeba czasem powiedzieć, aby Ewangelia nie miała przeszkody, to ja zrezygnuję z tego czy czegoś innego.
Das ist ein, finde ich, gewaltiger Vers hier.
Uważam, że jest to bardzo taki potężny, czy bardzo znaczący, wiele mówiący wiersz.
Er geht noch einmal zurück auf das Alte Testament in Vers 13.
I w 13. wierszu jeszcze raz przytacza Stary Testament.
Und erklärt noch einmal, dass die Diener Gottes tatsächlich das Recht haben.
I jeszcze raz wyjaśnia, że słudzy Boży mają takie prawo.
Und begründet das mit den Leviten und mit den Priestern, also mit denjenigen, die mit den heiligen Dingen des Tempels beschäftigt sind.
I uzasadnia to tymi lewitami czy też tymi kapłanami, którzy służą w świątyni.
So hat der Herr eben auch angeordnet für die, die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium zu leben in Vers 14.
I 14. wiersz, tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli.
Und jetzt führt er einen zweiten Punkt an in Vers 15.
I przytacza jeszcze drugi punkt w 15. wierszu.
In Vers 12 sagt er, wir haben von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht.
W 12. wierszu powiedział, że z tego prawa nie skorzystaliśmy.
Jetzt sagt er ihnen, ich habe von diesen Dingen keinen Gebrauch gemacht.
I teraz mówi jeszcze, ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy.
Er sagt, ich schreibe euch das nicht, damit ihr mich jetzt plötzlich unterstützt.
I mówi, nie napisałem tego w tym celu, abyście nagle zaczęli mnie wspomagać.
Ich will das überhaupt nicht.
Nie chcę tego wcale.
Damit niemand meinen Ruhm vor Gott zunichte machen sollte.
Aby nikt nie mógł mnie pozbawić mojej chluby przed Bogiem.
Nämlich meinen Ruhm, das heißt hier mein demütiges Verhalten, nichts von euch zu fordern.
To znaczy, aby to moje pokorne, to moje uległe zachowanie wobec was, aby nie było wystawiane na próbę.
Denn ich weiß, dass einige von euch Korinthern Anstoß daran nehmen.
Bo ja wiem, że co niektórzy z was, Koryntian, są zgorszeni.
Weil sie mich gar nicht als Apostel akzeptieren.
Bo nie akceptują mnie jako apostoła.
Denn ganz am Anfang, wir erinnern uns vielleicht noch, kommt ja das Thema auf, die einen sind des Apollos, die anderen des Kephas, die anderen des Paulus.
Bo tak jak może pamiętamy, na początku tego listu Paweł wymienia, jak co niektórzy z nich mówią, ja jestem Apollosowy, ja jestem Kefasowy, a ja Pawłowy.
Wenn ich jetzt etwas fordern würde von euch, dann kann es ja sein, dass ihr untereinander im Streit kommt, weil ihr euch nicht einig seid.
I Paweł mówi, bo jakbym żądał czegoś od was, to być może doprowadziłoby to do wielkich kłótni, bo wy sami nie jesteście jednomyślni.
Deswegen habe ich keinen Gebrauch von diesen Dingen gemacht.
Dlatego nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy.
Denn wenn ich das Evangelium verkündige in Vers 16, so habe ich keinen Ruhm, denn eine Notwendigkeit liegt mir auf.
Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam czym się chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością.
Denn eine Notwendigkeit liegt mir auf, heißt, ich muss das Evangelium verkündigen.
Koniecznością to oznacza, muszę głosić Ewangelię.
Denn ich habe davon einen Auftrag von Gott.
Bo to sam Bóg dał mi to zadanie, abym to czynił.
Das heißt, die Notwendigkeit bedeutet hier, es ist nötig, weil Gott mir den Auftrag gab.
To jest koniecznością dla mnie, bo to zadanie sam Bóg mi dał.
Denn wenn ich das nicht freiwillig tue, weil Gott mir diesen Auftrag gab,
i jeśli nie czyniłbym tego dobrowolnie, bo Bóg mi to dał,
dann würde ich es ja unfreiwillig tun, denn ich tue es ja.
To wtedy czyniłbym to niedobrowolnie, bo przecież to czynię, czyli jakby z przymusu.
Und dann bin ich lediglich mit einer Verwaltung betraut.
I wtedy oznaczałoby to, że jestem tylko zarządcą.
Aber ich tue es freiwillig.
Ale ja czynię to dobrowolnie.
Und so bin ich ein Diener dieses großen Gottes.
I w ten sposób jestem sługą tego wielkiego Boga.
Und deswegen bekomme ich von Gott einen Lohn für diese Arbeit.
I dlatego też otrzymam od Boga zapłatę za to.
Und ich bin bereit, auf all diese irdischen Hilfen von anderen, auch von euch, den Korinthern, zu verzichten.
I dlatego jestem gotowy zrezygnować ze wszystkich pomocy od ludzi tutaj na tym świecie i również od was, Koryntianie.
Um diesem Evangelium kein Hindernis zu sein.
Abym nie był przypadkiem przeszkodą dla Ewangelii.
Was ist überhaupt mit Evangelium hier gemeint?
A co tu właściwie, o czym jest tu mowa, pisząc Ewangelia?
Wir meinen oft, das ist das Predigen des Wortes an ungläubige Menschen, damit sie zum Glauben kommen.
Często twierdzimy, że jest to głoszenie Słowa Bożego do niewierzących, aby się nawrócili.
Und das ist sicherlich ein absolut notwendiger Teil des Evangeliums.
I oczywiście jest to z całą pewnością konieczna część Ewangelii, którą należy wykonywać.
Das ist eigentlich die Grundlage.
To jest w zasadzie to podłoże, podstawa.
Aber das ist noch lange nicht alles.
Ale daleko, to jeszcze nie wszystko.
Wenn es um das Evangelium geht, das Paulus verkündigt hat,
jeśli Paweł mówi o tej Ewangelii, którą głosił,
dann beinhaltet es auch die herrliche Wahrheit Christus und die Versammlung.
To ta Ewangelia zawierała również i te wspaniałe prawdy jako Chrystusa i zgromadzenia.
Es ist also nicht nur, dass Menschen zum Glauben kommen sollen, wie wichtig das auch ist.
To więc oznacza nie tylko to, że ludzie mają uwierzyć, jakkolwiek jest to bardzo ważne,
sondern es beinhaltet viel mehr.
Ale to zawiera w sobie o wiele więcej.
Man könnte einfach sagen, die gesamte Belehrung in den Briefen.
Można by powiedzieć, że jest to to podsumowanie, czy to całe nauczanie Pawła, które czytamy w listach.
Das ist das ganze Evangelium, das der Apostel Paulus verkündete.
To była ta cała Ewangelia, którą Paweł głosił.
Er sagt noch ein ganz wichtiger Punkt.
On mówi jeszcze jeden bardzo ważny punkt.
In Vers 18, damit möchte ich dann zunächst einmal schließen.
I z tym wierszem zakończymy teraz.
Er sagt, das Evangelium muss kostenfrei verkündigt werden.
Zwiastuję Ewangelię, czynię to darmo. To musi być czynione darmo.
Wie wichtig ist das auch für uns heutzutage?
Jakże ważne jest to i dla nas dzisiaj.
Dass wir uns nicht, was einen geistlichen Dienst anbetrifft, in staatliche Abhängigkeit begeben.
Abyśmy w naszej służbie nie byli zależni od naszego państwa, czy też od tej strony urzędniczej.
Oder in finanzielle Abhängigkeit von ungläubigen Menschen.
Albo też od tej finansowej strony, ze strony niewierzących ludzi.
Ich habe mal das neue Bibelmuseum in Washington in Amerika besucht.
Kiedyś miałem możliwość odwiedzić Muzeum Biblii w Waszyngtonie.
Und die haben sehr viel Geld und Hilfe vom Staat angenommen.
I oni otrzymali bardzo wiele pomocy finansowej od państwa.
Und die Inhaber oder Verantwortlichen sind sicherlich gläubige, wiedergeborene Menschen, Christen.
I ci, którzy prowadzą, którzy są odpowiedzialni za to muzeum, są z całą pewnością nowozrodzonymi wierzącymi.
Aber weil sie so viel Unterstützung von ungläubigen Institutionen angenommen haben,
ale z tego względu, że otrzymali tak, przyjęli tak wiele pomocy finansowej od niewierzących instytucji,
sind sie beschnitten worden, was die Botschaft anbetrifft.
Są ograniczeni co do Ewangelii, którą głoszą, czy ja, mogą głosić.
Sie haben eine riesige Ebene über die Geschichte der Bibel.
Mają takie miejsce, gdzie mówią o historii Biblii.
Und in der letzten Vitrine liegen fünf oder sechs verschiedene Bibeln.
I w ostatniej witrynie leży pięć czy sześć Biblii.
Da liegt der samarytanische Pentateuch, das sind wenige Bücher des Alten Testamentes.
I tam też leży samarytański pięcioksiąg, to jest kilka ksiąg starotestamentowych.
Da liegt der masoretische Text, das gesamte Alte Testament.
Jest ten masorycki też tekst, czyli cały Stary Testament.
Dann kommt die evangelische Bibel, das heißt die 66 Bücher, die wir haben.
I jest też ta ewangeliczna księga, czyli 66 ksiąg, z których my korzystamy.
Dann kommt anschließend die katholische Bibel, das heißt die Bücher, die wir haben, plus die Apokryphen.
Jest też katolicka Biblia, czyli te 66 ksiąg, które my mamy, plus dodatkowe księgi apokryfy.
Daneben liegt die gefälschte Bibel der Zeugen Jehovas.
Obok tego leży też sfałszowana Biblia, której używają świadkowie Jehowy.
Und als letztes das Buch Mormon.
A jako ostatnia leży też Biblia mormońska. Księga Mormonów.
Und der Besucher muss selbst entscheiden, was die wahre Bibel ist.
I ten, który odwiedzający sam musi zdecydować, która jest tą właściwą Biblią.
Das ist, wenn man die Botschaft des Wortes Gottes nicht kostenfrei macht.
I tak to właśnie jest, jeśli tak to bywa, jeśli nie czyni się tego bez zapłaty.
Sondern sehr viel Unterstützung von Ungläubigen oder nichtgläubigen Institutionen annimmt.
Ale jest się zależnym od tych darczyńców, szczególnie od niewierzących darczyńców.
Der Apostel Paulus sagt in Vers 18.
W 18. wierszu apostoł Paweł mówi:
Was ist mein Lohn, fragt er.
Jakąż wtedy mam zapłatę?
Dass ich das Evangelium verkündige.
Tę, że zwiastując Ewangelię,
dass ich das Evangelium kostenfrei mache.
Czynię to darmo.
So dass ich kein Recht am Evangelium Gebrauch mache, das heißt, dass ich davon finanziell leben muss.
Aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii, aby nie brać pieniędzy za to.
Er legt den Korinthern also kein Joch auf,
więc on nie nakłada żadnego obowiązku Koryntianom.
Sondern bevor irgendwie ein Hindernis, eine Schwierigkeit entsteht,
ale gdziekolwiek by miała powstać jakaś trudność, jakaś przeszkoda,
verzichte ich auf alles,
to wolę zrezygnować ze wszystkiego.
Hauptsache ihr seid in Frieden und ich bin niemandem ein Hindernis.
Najważniejsze, aby między wami był pokój, a ja, abym nikomu nie był przeszkodą.
Ich übertrage das noch einmal auf uns heutzutage.
Jeszcze raz to przenosząc na nas dzisiaj.
Wie wichtig ist das, dass wir freiwillig den untersten Platz einnehmen?
Jakże ważnym jest, abyśmy zajmowali to najniższe miejsce.
Und nicht auf unser Recht pochen.
A nie żądali tego, co nam przynależne.
Dann wird es zum Segen und zum Frieden sein.
Będzie to ku błogosławieństwu i ku pokojowi.